Witam Was bardzo serdecznie. Już nie będę mówił, jaki poranek, bo już Jurek wszystko powiedział o poranku. Chciałbym się z Wami podzielić słowem, które jest zawarte w w liście do Filipian. Otwórzcie proszę list do Filipian, to jest 4 rozdział. List do Filipian, 4 rozdział. List do Filipian, 4 rozdział, w tym, z tego co wiemy, to Paweł napisał list do Filipian będąc w więzieniu. Nie? Będąc w więzieniu, także ciekawa treść jest tego listu, ogólnie cała. Ale w 4 rozdziale chciałbym przeczytać od 6 wersetu. 6 werset mówi tak. I Paweł to pisze do ludzi, do kościoła w Filipii. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Werset 6 mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Nie? Czyli innymi słowy, Bóg chce znać nasze pragnienia. Tego, co pragniemy, tego, co potrzebujemy. Nie? Do życia, nie wiem, różnie. Pytanie do nas. Może teraz ja zadam wam pytanie. To jest ogólnie pytanie. Czego ty pragniesz? Albo inaczej, czego ty potrzebujesz? Czego ty potrzebujesz? Jakie są twoje pragnienia? Albo jakie są twoje potrzeby? Jakie są twoje potrzeby? Skąd mam wiedzieć, czego ty pragniesz? Skąd ja mam wiedzieć, czego ty pragniesz, czego ty potrzebujesz? Skąd ja mam wiedzieć? I a propos tych pytań, a propos może ostatniego pytania, skąd ja mam wiedzieć, czego ty potrzebujesz, pragniesz? Niektóre pragnienia, niektóre potrzeby są oczywiste. W sensie to widać. Nie wiem, czy pamiętacie w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, kiedyś miałem kazanie na ten temat, ale był pewien mężczyzna, który wołał, krzyczał, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I on był jaki? Niewidomy. On był ślepy. Nie? I on tam krzyczał, uczniowie go tam odsuwali i w końcu Jezus powiedział, że przyprowadźcie go do mnie. I Jezus, widząc, że on jest niewidomy, mimo tego zapytał się, co chcesz, abym ci uczynił? A on odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. Nie? Jakby tu jego potrzeba, jego pragnienie była widoczna. On był niewidomy i on chciał po prostu przejrzeć, nie chciał widzieć. No i czasami w naszych życiach jest tak, że widzimy nasze pragnienia, potrzeby, ale czasami po prostu ich nie widać. Co to jest potrzeba? Co to jest potrzeba? Słownik języka polskiego definiuje potrzebę jako stan przeżywany przez człowieka odznaczający się niespełnieniem określonych warunków. Albo inaczej, subiektywne odczucie braku. Subiektywne odczucie braku. Potrzeba. I potrzeby są różne i zależą od wielu czynników. Podam przykłady, od czego zależą potrzeby. Na jakim jesteśmy etapie życiowym, nie? I tu też potrzeby będą różne, zależne od etapu życiowego, w jakim jesteśmy. Potrzeby, pragnienia są różne w zależności od tego, z czym my się w życiu zmagamy. Nie? Co przeżywamy, co doświadczamy. Są różne. Czy zrodziła się w nas dana potrzeba, którą chcemy, potrzebujemy zaspokoić? Bo czasami zradzają się w nas pewne pragnienia, pewne potrzeby z różnych powodów. Na przykład, czy chorujemy fizycznie bądź psychicznie, to też ma wpływ na to, jakie mamy potrzeby w życiu. Nie? Czy jesteśmy zdrowi, chorzy i różne są choroby. No i takie można przyziemne potrzeby są zależne od planów, nie? Mamy plany na wakacje. O, na przykład Jurek planuje, już nawet nie planuje, budować dom, nie? Czy wy planowaliście budować dom, więc są też różne potrzeby, różne pragnienia, nie? W kontekście potrzeb ja tylko przeczytam, pozwólcie mi, ale jest coś takiego, albo inaczej, a propos potrzeb. W psychologii, tak można powiedzieć, psychologii, ja wiem, że to może być może przerażające, ale powiem to, no bo czemu nie? Jest taka postać jak Abraham Maslow. On był psychologiem żyjącym w XX wieku. Część może na studiach kojarzy, część nie. Jego najbardziej rozpoznawalnym wkładem jest tak zwana piramida potrzeb. On jest uważany za ojca psychologii humanistycznej. Ktoś, kto chodzi na studia, na pewno o nim słyszał. I tenże człowiek stworzył piramidę potrzeb. Piramida to mamy tak. I na dole są pewne potrzeby i to są te najważniejsze. Idziemy w górę, mniej ważne. I na samym dole mamy potrzeby fizjologiczne, potem jest potrzeby bezpieczeństwa, potrzeba miłości i przynależności, potrzeba szacunku i na samej górze potrzeba samorealizacji. Nie? Nie będę wnikał w te potrzeby, co to oznacza, tylko po prostu chciałem pokazać, że psychologia mówi o czymś takim. Inny człowiek, on już jest bardziej współczesny, nazwijmy to. On się nazywa Jung i on jest amerykańskim psychologiem, twórcą teorii schematu. I on też stworzył pewne kryteria czy pewne potrzeby i pozwólcie, że też przeczytam, tylko on mówi, że jest coś takiego jak potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba więzi, inaczej kontaktu z innymi ludźmi, potrzeba autonomii, potrzeba poczucia własnej wartości, potrzeba autoekspresji i potrzeba realnych ograniczeń. Nie? Czy są realne ograniczenia? Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że jestem zafascynowany, czy rozważam, czy studiuję, może po prostu czytam, powiem. Czytam taką książkę, tytuł książki W objęciach ojca, napisana przez Jack Frost. I ciekawą myśl tutaj zawarł, bo on w swojej książce napisał też o potrzebach. Wszystkie istoty ludzkie mają cztery podstawowe potrzeby emocjonalne. Dzieciom potrzeby te powinny zaspokajać rodzice, szczególnie od trzeciego roku życia. Dzieci potrzebują zaspokajania potrzeb emocjonalnych przez ojców. I pozwólcie, wymienię bardzo szybko, jakie to potrzeby. Potrzeba doświadczenia bezwarunkowej miłości. Nie? Ja mówię, że nie wystarczy, że ojciec zapewni swoim dzieciom schronienie, żywność, ubranie. Nie wystarczy nawet, że ojciec kocha swoje dzieci. Uczucia te muszą zostać okazane, wyrażone w sposób zrozumiały dla dziecka. Bo oczywiście każde dziecko jest inne. I co do inności dzieci, ja to doświadczam i pod koniec jeszcze powiem o tym. Mówi o potrzebie pociechy i poczucie bezpieczeństwa. Jakby oczywiste, dziecko musi czuć się bezpiecznie zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Potrzeba pochwały i afirmacji. Myślę, że nawet my dorośli lubimy to, jeżeli ktoś nas docenia, nie? Docenia. Co ciekawe, tak zwany dr James Dobson stwierdził, że potrzeba przynajmniej 40 słów pochwały, żeby w sercu dziecka zatrzeć wrażenie jego jednego słowa krytyki. Ciekawe. No i oczywiście potrzeba celu. Każdy musi znaleźć poczucie własnej wartości, przekonania, że jego życie ma znaczenie, że może wnieść swój własny pozytywny wkład w ten świat. I to on twierdzi, to są jego tutaj potrzeby emocjonalne dziecka. Ale w liście do Filipian, otwórzmy, 19 rozdziale, list do Filipian, 4 rozdział, 19 werset. Apostoł Paweł mówi do Filipian tak. Lecz Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Lecz Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Kiedy czytam ten werset, zadaję sobie pytania. Jakie potrzeby zaspokaja Bóg? Jak Bóg zaspokaja nasze potrzeby? W sensie, w jaki sposób to robi? Czy tylko Bóg może zaspokajać nasze potrzeby? Czego lub kogo Bóg używa do tego, aby zaspokoić nasze potrzeby? Czy w ogóle używa kogoś lub czegoś? Czy Bóg w ogóle ma zaspokajać nasze potrzeby? I zobaczmy ciekawą rzecz. Ten tekst, który na początku przeczytałem, ten fragment, mówi tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pewien brat skomentował to tak. Paweł zachęca Filipian, aby się nie obawiali, ale pomimo prześladowań mówili Bogu, jak się czują i kierowali do Niego swoje potrzeby, a Bóg da im zaspokoi te potrzeby? Nie. Co mówi werset kolejny? A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc. Bóg da pokój. A pokój przychodzi wtedy, to jest bardzo ciekawa myśl, pokój przychodzi wtedy, kiedy skupiamy nasze myśli na tym, co dobre, na tym, co godne i na tym, co prawdziwe. Wtedy przychodzi pokój. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że z tym, co ten brat powiedział, zawsze znajdzie się coś, na co możemy narzekać. Zawsze. Nie? Użyję określenia moja żona. Upomina mnie, mówi: Michał, jak ty strasznie narzekasz. Plecy cię bolą, nogi cię bolą, no cię boli. Wszystko narzekasz, nie? Znajdę powód na wszystko, żeby narzekać, nie? Myślę, że my też znajdziemy powód. O, zimno na dworzu, nie? I tak dalej. Zawsze znajdzie się coś, na co możemy narzekać, ale naśladowcy Chrystusa wiedzą, że życie jest darem. Dlatego powinniśmy dostrzegać piękno i łaskę w każdych okolicznościach życia. Piękno i łaskę w każdych okolicznościach życia. Nawet kiedy jest ciężko. Ale do czego dążę? Dążę do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Bóg zaspokaja nasze potrzeby, nasze pragnienia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Kościół Jezusa Chrystusa, czyli my tutaj plus nie tylko ten Kościół, w sensie jesteśmy ciałem, czyli zbiór ludzi, którzy są też po to, aby wzajemnie zaspokajać swoje potrzeby, niedomagania, braki. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 7 werset mówi tak. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Werset 25 mówi tak. Oczywiście w wersecie 12, już kiedyś to mówiłem o tym, tam Paweł wymienia, że są pewne dary. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakby jest kłótnia, że jest ręka, jest noga, że jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. No i wiadomo, ktoś jest ręką, ktoś jest nogą, niech ten, kto jest ręką, niech się nie obraża, że nie jest nogą, nie? Bo i ręka, i noga, i w ogóle wszystko jest potrzebne, żeby razem wspólnie funkcjonowało, nie? I w wersecie 25 mówi tak. aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie. Nie? Żeby nie było podziału w ciele, żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie. I to nie chodzi podziału w sensie takiego, jakby to powiedzieć, rozłamu. To nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o to, że no właśnie, oni się kłócą tam, że ja jestem ręką, ja jestem nogą i jest podział, bo ja chcę być ręką, ja chcę być nogą, nie? Innymi słowy, żeby nie było chaosu, albo jeszcze inaczej, nie zabrakło takiej harmonii, nie? Harmonii. Jak my chodzimy, to jest harmonia, nie? Idzie noga, idzie ręka i tak dalej. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest jasne. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie. Tak jest napisane? Aby nie było podziału w ciele, żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. No i pytanie, co to znaczy jednakowo? Co to znaczy jednakowo? W kontekście, jak tutaj widzimy w liście, w tym rozdziale, on mówi o pewnych członkach ciała, nie? Tak jak ciało ma różne członki, nie? Tak samo Kościół. I teraz co to znaczy jednakowo troszczyły się o siebie? Czy to znaczy, że jeżeli, mam nadzieję, że ten przykład was zbliży, jest noga, nie? Bardziej stopa. No to stopa potrzebuje skarpetki, nie? No na stopy ubieram skarpetki. Czy jednakowo oznacza to, że na ręce też mam zakładać skarpetki? No nie. Nie? Na uszy mam zakładać skarpetki? No nie. No chyba, że komuś jest zimno, nie? No nie chodzi o to, że teraz wszyscy będziemy robili tak samo, nie? No nie, no noga potrzebuje skarpetki, ręce potrzebują rękawiczki, co tam, czapka, głowa potrzebuje czapki i tak dalej, nie? Czyli innymi słowy, jednakowo, w równym stopniu, nie? Odpowiednio. Jeszcze raz, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. I tu pojawia się pytanie, jak mądrze troszczyć się o siebie? Jak mądrze troszczyć się o siebie? Werset 26 mówi tak. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden człowiek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Chyba wrócę do mojego porównania. Przepraszam, Ada, że cię tak biorę na ruszt. Trudno, jesteś moją żoną. Ale jeżeli mojej żonie jest zimno w nogi, to jest katastrofa. To jest katastrofa. Ona nie może żyć. Trochę przesadzam, nie? Ale no, jeśli jest zimno nogi, no to cierpi całe ciało, nie? No nie może funkcjonować. Ale jeżeli nogi ma ciepłe, ogrzane, no to wtedy może żyć, nie? No i tu właśnie jest napisane. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią i wszystkie członki, nie? Jeżeli ktoś z nas cierpi, cierpią wszystkie członki. Jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Werset 28 mówi tak. A Bóg ustanowił niektórych w Kościele, najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Czyli znowu pokazuje, że są różne dary, różne, no właśnie, można powiedzieć dary, nie? Każdy ma do czegoś innego talent, umiejętność, sposobność i tak dalej, nie? Co ciekawe, w wersecie 30 mówi tak, nawet już w 29, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami i tak dalej, czy wszyscy mają takie same, że tak powiem, umiejętności, dary, nie? I mówi w wersecie 31, starajcie się usilnie o lepsze dary. Starajcie się, tak, ale ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą i do tego dojdziemy. Mam nadzieję. Bóg używa swojego ciała, czyli ludzi w Kościele, aby zaspokajać nasze różne potrzeby. A dokładnie używa ludzi, a dokładnie używa ciebie, używa mnie, używa każdego z nas, z was do tego. I teraz chciałbym, żebyśmy bliżej się przyjrzeli pewnemu tekstowi. Mamy jeszcze sporo czasu. To jest list do Galacjan. List do Galacjan, 6 rozdział. List do Galacjan, rozdział 6. List do Galacjan, rozdział 6. Mówiąc bardzo ogólnie i użyję słowa jak wiemy, u Galacjan zaszedł taki problem i oczywiście tam problemów było dużo, nie? Ale była zwiastowana Ewangelia i pewni ludzie jakby zaczęli znowu się obrzezać, zaczęli znowu jakby żyć w prawie, nie? I apostoł Paweł mówi, ej, to jest bez sensu, no skoro już wiecie, że w Chrystusie Jezusie macie dostęp do Boga, to nie potrzeba znowu zmuszać do obrzezania i w ogóle tam życia w prawie, bo jesteśmy pod łaską. I mówię to bardzo, bardzo ogólnie, nie? Bo jeszcze innych wątków tam poruszył. Ale w rozdziale 6 od początku mówi tak. Bracia. Bracia, czyli mówi do wierzących, nie? Którzy tam są. Jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, czyli przydarzają się upadki. Zdarzają się. Co to znaczy upadek? Nie? Co to znaczy upadek? Zdarza się komuś popaść w grzech. Zrobić coś nie tak. Mi również, nam również, bo jesteśmy ludźmi. I apostoł Paweł mówi, bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, czyli jacy duchowi, ci wy, którzy, może wasz fundament, relacja z Bogiem, użyję może określenia poziom duchowy, gdzieś bardziej mocniej stąpacie po tej ziemi, tak duchowo, co macie robić? Poprawiajcie takiego. Nie? Poprawiajcie. Pojawił się upadek, wy duchowi poprawiajcie takiego. Zmieńcie jego może myślenie, to już jest moja interpretacja, nie? Ale pokażcie mu, że nie tędy droga. I apostoł Paweł mówi, jak? W duchu łagodności. I co to znaczy w duchu łagodności, nie? I są różni bracia, nie? Czasami bracia, niektórzy, to jest bez oceny, ale to jest tak, że potrafią ci prosto w mostu powiedzieć, robisz tak, przestań tak robić, nie? Prosto z mostu. A są tacy bracia, którzy tak, no nie wprost to powiedzą, nie? Tak, no tam coś próbują uświadomić, ale nie do końca, nie? No, różni są. Jest napisane w duchu łagodności, nie? Nie wiem, łagodnie, spokojnie i nie chcę tutaj jakby oceniać, czy to jest dobre. No, każdy jest inny, nie? Ale bardzo ciekawą rzecz mówi apostoł Paweł. Uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. To jest bardzo ważne. Innymi słowy, tak łatwo jest jakby ocenić, nie? Łatwo jest poprawić, ja mówię w dobrym tego słowa znaczeniu, nie? Tylko apostoł Paweł ostrzega, ale uważajcie na samych siebie. Pamiętajcie, że ty też jesteś człowiekiem i też możesz tego doświadczyć, nie? Mówi, abyś i ty nie był kuszony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czyli drugi rozdział, mówi tak. Jedni drugich brzemiona ność. Bardzo ciekawy werset. Jedni drugich brzemiona noście. Co to jest brzemię? Słownik języka polskiego tłumaczy, że brzemię to jest, już wam mówię, ciężar, kłopot. Jedni drugich, można powiedzieć, kłopoty noście, ciężar noście. jedni drugich. Nie? Bo każdy z nas ma jakieś ciężary, ma jakieś kłopoty. I apostoł Paweł mówi do Filipian, jedni drugich noście te kłopoty, problemy, brzemiona. Nie? Jeżeli tak będziemy robić, a tak wypełniacie prawo Chrystusa. Kiedy jedni drugi brzemiona noszą, tak wypełniacie prawo Chrystusa. I kiedy ja to czytałem, czy ja to analizowałem, zadałem sobie pytanie. Tak wypełniacie prawo Chrystusa? A my jesteśmy pod prawem czy pod łaską? Pod łaską. I myślę sobie, to Jezus Chrystus ma jakieś prawo? I mam je wypełniać? No i zadałem sobie pytanie, jakie to jest prawo Jezusa Chrystusa? Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział. Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział. Jana 13 rozdział, werset 34 mówi tak. To mówi Jezus do swoich uczniów. Daję wam nowe przykazanie. Daję wam nowe przykazanie. Ciężarów tyle, nie? A tu jeszcze nowe przykazanie daję. Ale co to jest za przykazanie? Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Wy, Ewangelii Jana, jesteśmy Ewangelii Jana, 13 rozdział, 34 werset, a 35 mówi, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli się wzajemnie, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Takie prawo, takie przykazania daje Jezus Chrystus. W pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszym rozdziale, 5 wersecie, apostoł Paweł mówi tak. Teraz daję czas dla tych, którzy chcą znaleźć to. W pierwszym rozdziale, pierwszego listu do Tymoteusza, 5 wersecie, apostoł Paweł mówi tak. Końcem zaś przykazania, co mamy jakieś przykazania, nie? Jest co? Jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Jest miłość, która płynie z czystego serca, prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie prawo Chrystusa. Werset trzeci mówi tak. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Pomyśl, czy twoja opinia na swój temat jest prawdziwa? Czy twoja opinia na swój temat jest prawdziwa? Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Nie? Werset czwarty. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie miał powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny. Co to znaczy? W ogóle to jest bardzo ciekawe. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, nie? Zastanowi się, pomyśli. Innymi słowy, niech każdy podda próbie swe własne postępowanie, nie? A wtedy będzie miał powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. I wtedy, kiedy zbadam samego siebie, da mi to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Bo mówi, w samym sobie, a nie w kimś innym, nie? W porównaniu do kogoś innego. Bo faktycznie my się porównujemy, nie? Ja mogę wypaść lepiej przy kimś innym, nie? No ale mówi, niech bada samego siebie swoje własne czyny, czy to, co robię, jest... I to zaraz dopowiemy, nie? Werset 5 i 6 mówi, każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię, a ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, kto go naucza. Pewną stawkę tutaj apostoł daje. Ale ciekawy jest werset 7. Werset 7 mówi tak. Nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie. I nie wiem jak wy, ale ja czasami mam wrażenie, że to nie działa. Czyli to słowo, to co człowiek sieje, żąć będzie. Nie? Czasami, tak w moim odczuciu, czasami pewne rzeczy robimy, staramy się, wkładamy to mnóstwo wysiłku, serca, pracy i tak dalej, a nie widać efektu. Nie? Dlatego mówię, czasami mam wrażenie, jakby to nie działało, wręcz odwrotnie, nie? Wkładasz wysiłek, pracę, a jest inaczej niż planowałem. Nie wiem, może potrzeba więcej cierpliwości, nie? Ale mówi tak, nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, żąć będzie. I werset 8 mówi tak, kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha żąć będzie życie wieczne. I na tym wersecie się zatrzymamy. Bo kto sieje dla swego ciała? Nie? Kto sieje dla swego ciała? Siać dla swego ciała, czyli co? Co to znaczy siać dla swego ciała? Pytanie, co mnie motywowało, co mnie motywuje, aby zrobić to lub owo? Zastanów się, czy to, co robisz, jest z miłości, z troski, z szczerej chęci pomocy, czy motywacją jest zaspokojenie własnych potrzeb, zaspokojenie ciekawości, podbudowanie siebie, czy to jest z pobudek egoistycznych, czyli niezdrowe myślenie o sobie, czy to wynika z tego, że ja chcę komuś coś udowodnić, nie? Zobaczcie w liście Jakuba. List Jakuba otwórzcie. To jest 4 rozdział. List Jakuba, 4 rozdział. List Jakuba, 4 rozdział. W tym 4 rozdziale Jakub mówi tak. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, pragniecie, chcecie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Nie? Tu jakby Jakub mówi, bo wy chcecie zaspokoić wasze żądze, to co jest cielesne. I stąd wynikają właśnie takie rzeczy. Dlatego apostoł Paweł w tym naszym tekście, czyli w Galacjan, mówi, bo kto sieje dla swego ciała, jaki będzie efekt? Z ciała rządź będzie zniszczenie. Prawdą jest, że takie pyszne, niezdrowe myślenie o sobie, czy taj egoizm, chęć tylko brania, a nie dawania, samoludztwo będzie prowadziło do zniszczenia. I zniszczenia czego? Rodziny, relacji, małżeństwa, kościoła, planów, ciebie. Zresztą przed chwilą przeczytałem, co się działo, jak Jakub tu przytoczył, nie? Co się tam działo? Walki wśród was, zabijacie, zazdrościcie, toczycie wojny, walki i tak dalej, nie? To wynikało z tego, kiedy właśnie chcieli zaspokoić, jak tu on powiedział, źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Dlatego apostoł Paweł mówi, Kto sieje dla swego ciała, żądź będzie zniszczenia. Kto zaś sieje dla ducha, żądź będzie życie wieczne. I co to znaczy sieje dla ducha? Ja nie wiem, czy tu jest potrzeba, żeby to tłumaczyć, nie? To jest odwrotność do tego, co jest dla ciała. Innymi słowy, motywacją jest miłość, pomoc innym, uwielbienie Boga, uwielbienie Jezusa Chrystusa we mnie, nie? I owoc tego? Z ducha rządź będzie życie wieczne. I zadałem sobie pytanie, co to znaczy rządź będzie życie wieczne? Takie jest dziwne, nie? Rządź będzie życie wieczne. Czym jest życie wieczne? Czym jest życie wieczne? W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 3 wersecie, Ewangelia Jana, 17 rozdział, 3 werset, Jezus mówi tak. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. I w momencie, kiedy, jak tu apostoł Paweł mówi, kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Czyli to poznanie Jezusa Chrystusa, to poznanie Boga będzie coraz bardziej obfitsze, głębsze w nas. A w rezultacie właśnie będzie to miłość, pomoc, uwielbienie Boga i tak dalej, nie? Bo to będzie w nas wtedy wzrastało i będzie siało. I chyba naszym celem, celem Kościoła jest to, żeby Jezus Chrystus, Bóg objawiony w ciele, był poznany, był uwielbiony, nie? Był siany, gdzie się tylko da. Werset, nasz tekst, czyli Galacjan 6, 9 mówi tak. To wszystko, co przedstawiłem i werset 9 mówi, a w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Apostoł mówi, w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni. W czynieniu dobra nie bądźmy znużeni. Paweł zachęca, abyśmy nie byli znużeni w czynieniu dobra. Nie byli znużeni w czynieniu dobra. Co to znaczy być znużonym? Nie? I pozwólcie, że szybko przeczytam. Pozwólcie, że przeczytam. Słownik podaje różne, to się nazywa, nie parafraza, tylko synonimy. Synonimy słowa znużony. A w czynieniu dobra nie bądźcie znużeni, czyli znużony to znaczy jak z krzyża zdjęty, osłabiony, przemęczony, skonany, spracowany, uczczony, umordowany, wycieńczony, wyczerpany, wymęczony, zmarnowany, apatyczny, bierny, obojętny, sfrustrowany, załamany, zniechęcony, znużony, utrudzony, wynudzony. No i teraz pojawia się pytanie, czy my czasami tak nie mamy? A w czynieniu dobra nie jesteśmy sfrustrowani, znużeni, zirytowani i tak dalej? I apostoł Paweł mówi, a w czynieniu tego dobra nie bądźcie tacy znużeni. Nie bądźcie znużeni, bo i tu motywacja, prędzej czy później będziemy zbierali tego owoc. Bo mówi, a w czynieniu dobra nie bądźcie znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, przyjdzie tego owoc. Tylko są dwa warunki. Nie wiem, czy to można powiedzieć warunki. Bo mówi tak, w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo po pierwsze, w swoim czasie. Niekiedy my chcemy, ale kiedy Bóg chce. W swoim czasie przyjdzie na to czas. Znamy historię wielu misjonarzy, którzy wyjechali na misję, włożyli tam mnóstwo pracy, czasami oddali swoje życie i jakby nic. A po latach dopiero ktoś przyszedł inny i się okazało, że tamci już zasiali, więc to już było gotowe. I oni tylko zbierali plon, nie? Ale to czas, nie? Czas. To jest pierwsza rzecz. W swoim czasie, a po drugie, jak mówi, bo w swoim czasie rządzić będziemy, jeśli nie ustaniemy. Jeśli nie ustaniemy. Czyli jeśli będziemy w tym wytrwali. Czyli nie zrezygnujemy z różnych powodów. Bo mamy różne powody do rezygnacji. Werset 10. Muszę lądować, ale znacie moje lądowanie. Werset 10. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Po pierwsze, dlatego więc, dopóki mamy czas. Dopóki mamy czas. Tak, to prawda, jeszcze mamy czas. Widzimy, jeszcze mamy czas, ale nie wiemy, jak długo mieć go będziemy. Nie wiemy, jak długo będziemy mieli ten czas. Dlatego mówi, dopóki mamy czas. Nie? Czas jest darem od Boga. Nie? My nie stworzyliśmy sobie czasu. Ten czas został nam dany. Dlatego apostoł Paweł mówi, dlatego więc, dopóki mamy czas. Ja nie mam tego jeszcze doświadczenia, ale wielu z was ma to doświadczenie, kiedy stracili w swoim życiu bliską osobę. Nie? Nagle, można powiedzieć, nie? No niektórzy już byli w jakimś tam etapie choroby, nie? A niektórzy tak. Było i nie ma. Był czas i nie ma czasu. Dlatego on ostrzega, dopóki mamy czas. To jest pierwsza rzecz. Dopóki go jeszcze mamy, a jest on nam dany jako dar. Czyńmy dobrze, a zwłaszcza domownikom wiary. Tu jest tak napisane. Dlatego więc, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. I tu zadałem sobie pytanie. Co to znaczy czyńmy dobrze? Co to znaczy czyńmy dobrze? Niby oczywiste słowo, nie? Czyńmy dobrze. Ale skąd mam wiedzieć, czy czynię dobrze domownikom wiary? Skąd mam wiedzieć, czy czynię dobrze domownikom wiary? Albo inaczej można to odczytać tak. Pomagajcie sobie nawzajem w kościele. Zaspokajajcie swoje niezaspokojone potrzeby. Ale wcześniej dowiedzcie się, zainteresujcie się, jakie są te potrzeby. Jakie są te potrzeby? Nie? Dlaczego? Żeby nie było... Znowu wróćmy do Jakuba. Jakuba, drugi rozdział. Wprawdzie ten fragment mówi o wierze, nie? Mówi o wierze. Ale pozwólcie, że go przytoczę. To jest Jakuba, drugi rozdział. 15 werset mówi tak. Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia. Czyli widzimy, że oni mają jakieś potrzeby, nie? Czegoś im brakuje. I mówi, brat albo siostra nie mają się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia. Swoją drogą widzimy, że to są jakie potrzeby? Cielesne. To są cielesne potrzeby. Pożywienie i ubranie, nie? Werset 16. A ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało. Jaki z tego pożytek? Nie? Czyli innymi słowy mówi, oni mają potrzeby, wy nie do końca zaspokajacie ich potrzeby, ale coś tam robię, nie? Ale mówi, ale jeśli nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Czy w tym momencie pomogłem? Dlatego mówię, dowiedzcie się, zainteresujcie, jakie są potrzeby. w kontekście potrzeb i w kontekście tego, co jeszcze a propos, czyńcie dobrze. Napisałem sobie taką myśl. Mówcie, co warto zmienić, co jest właściwe, co jest dobre, mądre. Nie? I tu w kontekście tego, co na początku jest w liście do Galacjan. Nie? Jeśli komuś z was przydarzy się upadek, nie? Poprawiajcie takiego. Nie? I to też w mądrości trzeba to wszystko robić. Nie? Ja nie mówię o tym, że teraz wszyscy będziemy się głaskać i w ogóle nie? Czasami są potrzebne takie ostrzeżenia i słowa. A co do potrzeb, dla mnie to stało się fascynujące i odkrywcze. Jak wiecie, mam dwójkę dzieci, Elizeusz i Jonasz. I to jest niesamowite, jak widzę, że u nich oni są różni, w takim sensie, że Elizeusz nie ma takiej silnej potrzeby bliskości, przytulania, całowania, dotykania niż Jonasz. Jonaszek, on ma taką silną potrzebę. On chce przyjść, jakby tak chce, żeby jego, nie wiem, jak to powiedzieć, miłość była zaspokojona, taka bliskość, że on chce tego, żeby go przytulać, nie? Ja tak samo chcę. Znaczy, nie mówię tego, żebyście mnie teraz przytulali, nie? Ale ja lubię coś takiego, nie? I Jonaszek też takie coś lubi. I on takie chce, pragnie. I jak go zawołasz, Jonaszek, przytul się, to on już chce się przytulić. I pozwolę sobie to powiedzieć, nie wiem, czy zauważyliście, nie? Jonaszkowi często tak ręka tu, nie? Ląduje, nie? Ma taką potrzebę, on lubi taką bliskość. Elizeusz? On przyjdzie, przytuli się, ale on już tak nie. Zresztą pewnie ci, co mają szkółki, też mogą to zauważyć. Elizeusz już ma większy dystans, nie? On już lubi się powygłupiać. On już lubi się pobawić coś, nie? I on lubi tam zainteresowanie. Jak z nim usiądę się samochodzikami, klockami pobawię, on wtedy jest szczęśliwy i fajnie, nie? Oczywiście też lubi się przytulić, ale nie tak bardzo jak Jonasz. I wiem, że Jonasz tego potrzebuje, więc to mu okazuje tak miłość. Elizeusz tak potrzebuje i tak mu zaspokajam te różne potrzeby, nie? Ja mówię o swoich dzieciach, ale widzę, że właśnie jesteśmy różni, nie? Mamy różne potrzeby. Mój cel tego wszystkiego, już ląduję po raz trzeci, zachęcić, poruszyć do tego, aby wzajemnie się miłować, wspierać, nosić brzemiona. Ale żeby ta miłość, troska wypływała z serca, nie z przymusu. I aby ta troska była trafna, a nie taka, jaką ja uważam, że jest najlepsza. I lądując po raz kolejny, ja dziękuję Bogu za moc Jego słowa. I to jest moją też modlitwą, nie? Żeby Duch Święty działał, żeby Boże Słowo działało. I dziękuję Bogu za to, a nie moc mają moje wywody. Bo Bóg sam powiedział, i on to napisał do pierwszy list do Tesaloniczan, 3:12, pozwólcie, że przeczytam. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich taką, jaką i my mamy do was. Apostoł Paweł mówi. Na tyle, na ile umiem, mogę, staram się. Pan coś sprawił we mnie. Nie wiem, czy to widać, czy to nie widać. I na tyle, na ile mogę, robię to. Na tyle, na ile mogę. Ja dziękuję Bogu za to. Nie wiem, czy tylko moim pragnieniem, czy Bożym pragnieniem, pewnie Bożym, bo to jest ze słowa, jest to, żeby w tej społeczności, jak czytamy w drugim liście do Tesaloniczan 1:3, mówi tak. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Nie? Pomnaża się wzajemna miłość. Byłoby super, gdyby właśnie u nas w Kościele tak też się działo.